Wydawnictwo Bellona i Agora prezentują serię Mistrzowie Słowa. Do wysłuchania książki Poli Gojawiczyńskiej Dziewczęta z Nowolipek w wykonaniu Zofii Kucówny zaprasza Gazeta Wyborcza.
Część pierwsza. Pieśń. Nieznanymi ulicami. Nie posuwały się dalej niż do Leszna. Tej połowy Leszna od Karmelickiej do Żelaznej i dalej do Nowolipek w głąb, uliczkami w smrodliwych rozgałęzieniach biegnącymi ku Powązkom i Nalewkom. Plac Bankowy, tak bliski, już nic nie oznaczał i wcale nie można go było sobie wyobrazić. Ich ciekawość świata została tu nasycona. Och, nie starczało dnia, miesiąca, roku, aby wchłonąć wszystko, co się działo, co się stawało. Tu była ojczyzna, zanim się dostrzegło i uznało wielką ojczyznę z historii w 24 obrazach. Tu była ojczyzna, dzielnica warsztatów stolarskich i tokarni żydowskich. Drzewo, pachnące deski, góry wiórów i trocin z obfitością pcheł o każdej porze roku. Dla sióstr Mosakowskich centrum ogromnego świata stanowi oficyna w głębi podwórza z malutkim placykiem, kasztanami i ławką. Dla grubej Kwiryny sklepik jej rodziców w cichym zaułku ulicy Mylnej. Dla całej gromady Raczyńskich frontowy parter dawnej pracowni tapicerskiej. Tylko Franka była bez domu. Franka nie miała ojczyzny. Nie była domem suterena ciotki, gdzie sypiała, i nie była domem kuchnia matki na służbie. Franka, tak. Franka widziała coś więcej z tego ogromnego miasta. Ale przechodziła obojętnie tak samo Lesznem, jak i Marszałkowską. Jedynie okna na tej drodze, okna cudzych mieszkań, gorejące, to było coś warte uwagi. Przystawała i wspinała się na palce, jeśli parter był wysoki. Tam był czyjś dom, lampa wisiała nad stołem, tam było czyjeś ciepło. To samo można by pomyśleć o Ruzi, Sabinie i Reginie Rubinrot, choć mieszkały na pierwszym piętrze od frontu. Ale wisiały cały dzień u żelaznych kwiatów balkonu, tyłem do ojcowskiego domu, do pokojów z pluszowymi portierami i jęczały w głąb podwórza. Bronia, oj, chodź do nas, czy przyjdziesz do nas, my cię tak prosimy. Z dołu odpowiadano, a czy twoja mama pozwala? Trzy siostry Rubinrot wrzeszczały teraz już radośnie. Co znaczy, mama bardzo prosi, będziemy się bawić w przyjęcie. Odwracały się i wołały w głąb mieszkania. Mama, powiedz, żeby ona przyszła. Pani Rubinrot trzęsła się nad swymi dziećmi i nie chciała ich puszczać na podwórze. Z dwojga złego niech lepiej tamte dzieci z podwórza przyjdą na górę. Wychodziła naprzeciw małego gościa w szlafroku, zwanym Chlamidą, i prosiła boleśnie i nieśmiało. Moje dziecko, umyj ręce, dobrze? Ja cię bardzo proszę, umyj ręce. I od tego psuła się cała zabawa. Wiadomo już było wszystko. Umyje się ręce, siądzie się koło stołu, podadzą na podwieczorek kakao i obwarzanki z masłem. Nudno i mdło. Więc trzy blade siostry Rubinrot znów wisiały u żelaznych kwiatów balkonu i jęczały. Frania, Bronia, Janka, no, oj, chodźcie do nas. Pierwsza wyprawa na Chłodną odbyła się z racji interesu u tokarza. W czasie gorącej roboty przy końcu tygodnia ojciec otworzył drzwi do pokoju i krzyknął na Jankę. Idź mi zaraz do tokarza i dowiedz się, czy te nogi będą dziś obtoczone, czy nie. Ale Janka nie chciała iść sama, przeto wypchnięto razem z nią i młodszą Bronię. Ile razy czegoś potrzeba, dzieciaki okazują się bezużyteczne, nie słuchają. Nawet posłuszna zwykle Bronia odeła się, ale matka bezlitośnie wypchnęła je za drzwi. Czy chcecie, żeby ojciec się rozzłościł? Tego nikt nie chciał. Najwięcej tego nie chciał brat Mietek, więc krzyknął, pójdziecie wy czy nie? Janka próbowała się stawiać. Mama, dlaczego Mietek nie pójdzie, co? Czy nie wierzy, że on ma lekcję? A czy my nie mamy lekcji? Bronka najchętniej teraz poszłaby po te nogi nawet sama, ale już było za późno, bo oto Janka rzekła – znów przyniesie dwóje w sobotę! Wszyscy naraz rozgniewali się. I matka, i Mietek, i Janka. Bronka milczała, stojąc we drzwiach. Jeśli Mietek przyniesie dwóje w sobotę, dzień ten będzie okropny. Matka go będzie osłaniać sobą i ojciec uderzy matkę. Matka wyciągnie ręce, będzie chciała powstrzymać ojca i wszystkie uderzenia spadną na te ręce. Bronka krzyknęła – ja pójdę po nogi, mamo! Na ulicy dopędziła ją Janka. – Czy to jest sprawiedliwe? – rzekła. – Czy Mietek to taki niedotknięty pan? My też mamy lekcje. – Ale on chodzi do gimnazjum – szepnęła Bronia. – No to co? – krzyknęła Janka i zadała nagle pytanie – czy pani Raczyńska wysłałaby cechnę Jamelkę po nogi stołowe? Bronka musiała odpowiedzieć uczciwie. Nie. No, widzisz. Czy mają tylko dowiedzieć się, czy zabrać nogi, jeśli będą gotowe? Cztery duże i grube nogi do rozsuwanego stołu. Janka zawzięła się. Nie, nie i nie. Ojciec nic nie mówił o przyniesieniu nóg. Bronka bliska płaczu jęczała. Ja sama nie poradzę, Janiu. Ja sama nie udźwignę. Na rogu żelaznej stała Franka. Musiały jej powiedzieć, dokąd idą. I okazało się, iż Franka nic sobie nie robi z noszenia nóg w biały dzień w mundurkach szkolnych. Zamyśliła się. Gdyby tu była Kwiryna, wzięłyby każda po jednej nodze. Ale Kwiryna mieszka na samym końcu Nowolipia, na Mylnej. Gdzie Rzym, gdzie Krym? Dlaczego jednak to wszystko ma się odbyć bez Kwiryny? Skłonny teraz był uważać te wyprawy za coś pysznego, były podniecone. Puściły się kłusem w stronę Mylnej. Dobiegły zdyszane, wszystkie trzy stanęły na schodku, przyłożyły dłonie do czół i zajrzały w głąb. Kwiryny w sklepiku nie było. Jeden szary tułup, to była matka, tkwił przy szufladzie kasy. Drugi, zupełnie taki sam, ale to był mężczyzna, ojciec, poruszał się leniwie przy półkach z towarem. Od zasłoniętych przez dziewczęta szyb wewnątrz w sklepie uczyniło się całkiem mroczno. Tułuby rozgniewane podniosły głowy. Patrzono na siebie. Ogromne, nalane twarze z głębi i trzy drobne z ulicy, jak urzeczone, wpatrywały się w siebie. Ten sklepik w cichej uliczce na uboczu, z dwoma tułubami, z których jeden strzegł kasy, a drugi półki z towarem, wydawał się straszny. Janka pierwsza osunęła się na schodek na kolana. Szepnęła. Ile razy przyjdziemy, zdaje im się, że Kwirna wynosi ich parszywe cukierki dla nas. Chodźmy do kuchni. Żadne z nich nie ruszy się teraz z tej dziury. Pobladła Bronia wyobraziła sobie od razu swój kolorowych landrynek strzeżony przez potężne tułuby o ogromnych twarzach. Kwiryna zmywała statki po obiedzie. Czy nie możecie poczekać? Nie, musiały się śpieszyć. Przecież posłano je, bo nogi pilnie potrzebne. Ale Kwiryna, nie przerywając swej roboty, rzekła rozsądnie. Można powiedzieć ojcu, żeście czekały u tokarza. Uspokoiły się. Co mogło być na obiad w tym domu, że Kwiryna babrała się w takiej tłustej wodzie, niczym gęsta zupa? Grube jej ręce lśniły od tej tłustości. Wcale nawet nie były mokre. Woda ściekała zaraz po lśniącej skórze. Na szczęście w drugim drewnianym szafliku stała gorąca woda do płukania. Z prawdziwą ulgą patrzyły, jak talerze wychodzą z tej kąpieli czyste.